Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
A ja Piotr Tajczyński.
I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. No ale zanim zaczniemy, tradycyjnie chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za to, że Państwo z nami jesteście i za to, że wspieracie nas także w serwisie Patronite. Od czasu ostatniego odcinka dołączyły do nas dwie osoby, Jacek i Aleksandra. Bardzo serdecznie dziękujemy i dziękujemy oczywiście wszystkim, którzy nas w tym serwisie wspierają, a także wszystkim, którzy są z nami w mediach społecznościowych. Dziękujemy za to, że Państwo komentujecie, dopytujecie, lajkujecie, szerujecie, no i generalnie sprawiacie, że chcemy ten podcast robić. A teraz przechodzimy już do dzisiejszego tematu.
Dzisiaj porozmawiamy o procesie Kyla Rittenhouse'a. Zaraz wyjaśnimy, czego tyczy ten proces, kim jest Rittenhouse, ale będziemy rozmawiać o broni. Będziemy rozmawiać o dostępie do broni, o drugiej poprawce do konstytucji, o Sądzie Najwyższym i o wyroku, jaki się szykuje, a także o rosnącej przemocy w życiu politycznym.
To zacznijmy od procesu Rittenhouse'a. Rittenhouse to jest dla niektórych bohater, dla prawicy już się stał poniekąd bohaterem, ale tak poza tym jest 17-latkiem, w tej chwili 18-latkiem, ale wydarzenia, o których będziemy mówić, miały miejsce rok temu, kiedy miał 17 lat, w sierpniu w miejscowości Kenosha w stanie Wisconsin. Kenosha stała się przez pewien czas takim epicentrum protestów spod znaku Black Lives Matter po tym, jak policja postrzeliła w tej miejscowości czarnego mężczyznę, Jacoba Blake'a. Policjant oddał w jego kierunku 7 strzałów. Kiedy ten sięgał do samochodu, skończyło się na paraliżu. No i natychmiast po tym, jak wideo z tej interwencji policyjnej obiegło internet, wybuchły protesty. Te protesty były częściowo pokojowe, ale doszło także do rozruchów. Palono sklepy, palono między innymi taki salon sprzedaży samochodów. I w związku z tym część mieszkańców okolicy zawiązała taką straż obywatelską. Postanowiła, że jako że policja i służby nie dają sobie rady, to oni będą bronić lokalnych biznesów i stawią się tam podczas kolejnej nocy protestów uzbrojeni, żeby właśnie bronić tych lokalnych przedsiębiorców. Wśród nich był Kyle Rittenhouse, który co prawda nie jest mieszkańcem Kenoszy, mieszka mniej więcej 30 minut drogi stamtąd, ale tam mieszka między innymi jego ojciec, więc przyjechał i stanął na ulicy. I co się stało później?
W trakcie tych protestów sytuacja eskalowała, sytuacja była napięta, no, uzbrojeni ludzie z bronią na ulicach, policja w transporterach opancerzonych, protestujący Afroamerykanie, ale nie tylko. I w trakcie tego dochodzi do sytuacji, kiedy Kyle Rittenhouse strzela do Josepha Rosenbauma.
To był jeden z protestujących. Właściwie nie wiadomo, czy był jednym z protestujących. Był uczestnikiem tych protestów.
To jest człowiek, który właśnie został wypuszczony ze szpitala psychiatrycznego. Miał w ręku torbę z rzeczami ze szpitala, taką plastikową torbę. Wszyscy mówią, że zachowywał się dziwnie. Chyba był osobą z problemami psychicznymi.
Miał za sobą próbę samobójczą, dlatego przebywał w szpitalu, z tego co wiemy.
No i rzeczywiście jest taka sytuacja, bo te wydarzenia są na filmie, że on rzuca się w kierunku Rittenhouse'a. Dodajmy, jest nieuzbrojony. No i Rittenhouse strzela do niego, zabija, po czym biegnie dalej. I tłum, orientując się, co się wydarzyło, no, zaczyna gonić Rittenhouse'a. I w czasie tej pogoni dwóch mężczyzn próbuje rozbroić Rittenhouse'a. Anthony Huber i Gage Grosskreutz. Anthony Huber nie ma broni, ma deskorolkę i tą deskorolką próbuje uderzyć, czy nawet uderza Rittenhouse'a, no ale ginie, ponieważ Rittenhouse oddaje kolejne strzały i strzela też do Grosskreutza, który ma broń, ale jak twierdzi, jakby nie strzela, tylko próbuje się poddać, unosi ręce do góry, ale Rittenhouse i tak strzela mu w rękę, po czym odchodzi tak naprawdę, to znaczy idzie dalej, to wszystko jest nagrane na filmie, idzie w kierunku wozów policyjnych z uniesionymi rękami, no ale z tym karabinem automatycznym AR-15 i policja go nie aresztuje. To znaczy on po prostu wrócił do domu, wrócił do Illinois, do swojego miasta, ponieważ jak powiedziałeś, on nie był z Kenosha, tylko z sąsiedniego stanu i dopiero następnego dnia jest aresztowany.
Te sceny, kiedy on już po tym, jak zastrzelił te osoby, dwie osoby i ranił trzecią, i rzeczywiście można to obejrzeć. On po prostu podnosi ręce do góry, momentami je opuszcza, idzie w kierunku tych wozów policyjnych i nic się nie dzieje. Ludzie krzyczą, że on zabił, że strzelał, ale policja w ogóle nie reaguje. Ja bym jeszcze tylko uzupełnił to, co powiedziałeś, o pewne szczegóły, które może są istotne dla samego procesu. Bo w momencie pierwszego zabójstwa, czyli kiedy ginie Rosenbaum, tam chwilę przedtem, jak Rosenbaum się na niego rzuca, a właściwie w momencie, kiedy go już goni, pada strzał. Jakiś inny protestujący strzela w powietrze. Dlaczego? Nie wiemy. No ale to jest także jeden z argumentów obrońców Rittenhouse'a, którzy mówią, że czuł się bezpośrednio zagrożony, ponieważ ktoś za nim biegł, padł strzał, no i dlatego on do tego nieuzbrojonego Rosenbauma także strzelał. To po pierwsze. Druga rzecz, którą bym dodał, to tam jest, kiedy rzuca się na niego Anthony Huber, ten z deskorolką, Rittenhouse leży na ziemi, to znaczy on upadł, rzuca się na niego Huber i jest tam jeszcze trzecia osoba, która podbiega i próbuje kopnąć Rittenhouse'a. Nie wiemy, kim on jest, nie wiemy, kim ta osoba jest, ale także ten aspekt był podnoszony przez obrońców Rittenhouse'a, że było to bezpośrednie zagrożenie dla ich klienta, kiedy go znaczy w tej strategii obronnej, bo strategia obronna, to chyba możemy powiedzieć, jest tutaj interesująca. To jest taka sytuacja, w której fakty są znane. Wszyscy widzieliśmy, co się stało, widać to na wielu filmach, rozmaitych nagraniach, widać, co Rittenhouse robił wcześniej, widać, co robi w tych krytycznych momentach i gdzie są, że tak powiem, główne postacie tego dramatu.
Rittenhouse pojawia się też na filmach sprzed tych wydarzeń, dlatego że całe te zamieszki są dobrze sfilmowane, jakieś amatorskie nagrania, lokalna telewizja i widać Rittenhouse'a, który twierdzi, że jest lokalcem, chociaż jak wiemy nie jest. Mówi, że jest kwalifikowanym ratownikiem medycznym i jest tutaj po to, żeby pomagać ludziom. To też była nieprawda, nie był kwalifikowanym ratownikiem medycznym.
Ma tę broń półautomatyczną, o której wspomniał Piotr, to jest broń, której on nie mógł legalnie kupić, więc poprosił swojego starszego kolegę, żeby mu tę broń kupił.
Dodajmy, wybrał akurat taką broń, jak sam powiedział w czasie procesu, bo wyglądała cool. Rittenhouse, tak samo jak zresztą inni członkowie tej Straży Obywatelskiej, unoszą broń i mierzą z niej w kierunku protestujących. To widać na filmach. Co samo w sobie też jest gestem bardzo agresywnym i prowokującym.
No i dodajmy, że Rittenhouse, jeszcze raz podkreślmy, to jest 17-latek bez żadnego przeszkolenia w kwestii powstrzymywania zamieszek na ulicach. To jest 17-letni chłopiec, który wygląda jak chłopiec i który poza tym, że był ratownikiem chyba na lokalnym basenie i miał jakieś tam przeszkolenie medyczne, ale nie był ratownikiem medycznym, no to nie ma żadnych kwalifikacji do tego, żeby zajmować się tym, czym się zajmuje.
I nie bronił swojej społeczności, bo to nie jest jego społeczność. On nie jest z Kenoszy.
I to jest ważny element. Oczywiście jego obrońcy twierdzą, że tam jego ojciec był, że to nie jest taki daleki dystans od jego miejsca zamieszkania, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, bo najważniejsze moim zdaniem jest skoncentrowanie się na tym, że oto ktoś posłał 17-latka z bronią półautomatyczną na ulicę, żeby tłumił zamieszki. No absurd tej sytuacji jest chyba ewidentny. Co więcej, Rittenhouse twierdził, że został poproszony. Że został poproszony przez właścicieli tego salonu, tych salonów samochodowych, których posesje zostały spalone, że zostali oni poproszeni o ochronę. Podczas procesu dwaj bracia z rodziny właścicieli tychże salonów samochodowych stwierdzili wyraźnie, że nikogo o ochronę nie prosili. Jest także taki materiał New York Timesa, materiał wideo, który polecamy i pewnie podamy także link do tego, gdzie jeden z organizatorów tej Straży Obywatelskiej jest pytany o to, czy byli proszeni o pomoc przez jakichś właścicieli i również odpowiada, że nikt bezpośrednio się do niego nie zgłaszał.
Rittenhouse stanął przed sądem, otrzymał szereg zarzutów, w tym zarzut nielegalnego posiadania broni, no ale przede wszystkim zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. I w najgorszym wypadku grozi mu nawet dożywocie. Ale prawda jest taka, że bez względu na to, jaki ten wyrok nie będzie, będą zamieszki, to znaczy będą niepokoje społeczne. Gubernator stanu już przygotował Gwardię Narodową, która czeka na ogłoszenie wyroku. My nie wiemy, jaki będzie wyrok. Nagrywamy ten odcinek wyjątkowo w czwartek wieczorem. 12-osobowa ława przysięgłych wciąż obraduje, nie może dojść do porozumienia. To już któryś dzień, kiedy nie ma zgody, czy Rittenhouse jest winny, czy nie. Ale proces budzi ogromne emocje, bo bez względu na to, co się stanie, Rittenhouse po pierwsze będzie uznany za bohatera przez prawicę, a po drugie cały ten proces budzi pewne obawy, pewne zastrzeżenia ze względu na postawę sędziego, który wydaje się zupełnie otwarcie sprzyjać oskarżonemu. Znaczy, ja nie jestem prawnikiem, więc oczywiście to nie mogę tego oceniać z tego punktu widzenia, ale mądrzejsi ode mnie prawnicy mówią, że jakby to i może być podstawa w ogóle do powtórzenia tego procesu, dlatego że sędzia Schroeder zachowuje się osobliwie.
To prawda, a cały proces był transmitowany online, w związku z tym miał ogromną publiczność, no i ci, którzy uważają z góry, że Rittenhouse jest niewinny, kibicują i sędziemu, i swojemu faworytowi, a ci, którzy uważają, że nadużył prawa do posiadania broni, no każde takie zachowanie sędziego odczytują jako naruszenie zasady bezstronności, a sędzia jest rzeczywiście dość dziwny, bo te jego jakieś opowieści różnego rodzaju zupełnie niezwiązane z tematem procesu, jakieś żarty, które wtrącał w swoje wypowiedzi, no tak wywołują takie wrażenie, że pan jest jakby trochę, nie wiem, nie w pełni poważny albo nie w pełni dostrzega powagę całej sytuacji.
No tak, ale z drugiej strony dwa takie zachowania, które ewidentnie wskazują, że sympatia jest po stronie Rittenhouse'a. Po pierwsze, w ogóle odrzucił zarzut posiadania niebezpiecznej broni przez osobę poniżej 18 roku życia, chociaż to jest jakby fakt, co do którego nikt nie kwestionuje. No, Rittenhouse nie miał 18 lat i miał niebezpieczną broń. Ale sędzia Schroeder powołał się na jakiś taki kruczek prawny, który sprawia, że tak naprawdę z tego paragrafu można by ścigać wyłącznie osoby poniżej 16 roku życia, a osoby 17-letnie są z niego wykluczone. No i jakby ten zarzut kompletnie upadł, chociaż była to akurat rzecz, co do której wszyscy byli zgodni, że jeśli nawet Rittenhouse zostanie uniewinniony z innych zarzutów, no to ten jeden jest zarzutem absolutnie nie do podważenia.
Choć jednocześnie był to zarzut najmniej poważny. To znaczy ten zarzut był groził, tam, to jest kwalifikowane jako misdemeanor, czyli jako wykroczenie, a nie jako felony, jako ciężkie przestępstwo.
Ale wydawało się, że jest to pewnik. Co więcej, kiedy przyszło do wybierania ławy przysięgłych, a było to 16-osobowe gremium, które przysłuchiwało się posiedzeniom sądu, ale później z tej 16 trzeba wybrać 12, która będzie decydowała o winie lub niewinności oskarżonego. No i sędzia polecił to zadanie samemu Rittenhouse'owi, to znaczy taki bęben z nazwiskami, które trzeba wylosować, normalnie tym zajmuje się jakiś sądowy urzędnik albo jeden z członków ławy przysięgłych. Tym razem sędzia wręczył, czy powierzył ten bęben w ręce Rittenhouse'a i sam Rittenhouse wybierał, czy losował swoich ławników, czy swoich ludzi, którzy będą go sądzić. To, jak czytałem, jest bezprecedensowe i sędziowie tak nie robią. Nie jest to normalna praktyka.
Ale wiesz, może powinniśmy jeszcze wyjaśnić, jak to jest w ogóle możliwe, że Rittenhouse może zostać uniewinniony. No bo jeżeli ktoś słucha nas do tej pory i opowiadamy o tym, jak to 17-latek z nielegalnie posiadaną, nabytą bronią chodzi po miasteczku, strzela do ludzi w czasie godziny policyjnej, kiedy w ogóle go tam nie powinno być, zabija dwójkę ludzi, rani trzecią osobę, są tego nagrania, fakty są znane, no to jak to możliwe, że on może uniknąć odpowiedzialności, czy uniknąć kary jakiejkolwiek, nawet jeżeli to nie będzie wszystkie pięć zarzutów, jakie przeciwko niemu sformułowano, no to chociaż jeden, dwa. To jak to jest możliwe? Ano, cała strategia obrony Rittenhouse'a opiera się na tym, czy miał on uzasadnione podejrzenie, że jego życie i zdrowie jest w niebezpieczeństwie. No bo jeżeli czuł się bezpośrednio zagrożony, to miał prawo się bronić i miał prawo strzelić. I jeżeli uda się obronie przekonać ławę przysięgłych, że sytuacja, w której Rittenhouse się znalazł, bezpośrednio zagrażała jego życiu, no to mogą go przysięgli z tych zarzutów uniewinnić. I dlatego obrona zwraca uwagę na te fakty, o których wspomniałem wcześniej, czyli na przykład fakt, że kiedy biegł za nim Rosenbaum, to w chwilę wcześniej rozległ się strzał. I w związku z tym Rittenhouse mógł myśleć, że to właśnie Rosenbaum ma broń i próbuje go zastrzelić. Zresztą Rittenhouse na każdym kroku podkreśla, że strzelał, ponieważ obawiał się, że ci ludzie mogą mu odebrać broń, zastrzelić jego i zastrzelić osoby postronne. I tu chciałbym się chwilę zatrzymać, bo to jest ważny element pokazujący absurdalność wielu argumentów zwolenników posiadania broni. Bo zasadniczy argument zwolenników posiadania broni jest taki, że broń w rękach dobrego obywatela poprawia bezpieczeństwo i zresztą po to ci strażnicy obywatelscy tam się znaleźli. Po to, żeby swoją bronią odstraszać potencjalnych przestępców, potencjalnych rabusiów. No ale zobaczmy, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Oto Rittenhouse mówi, że musiał kogoś zastrzelić po to, żeby ten ktoś nie odebrał mu broni i nie zastrzelił innych. A ta broń, mówią zwolennicy posiadania broni i obecności tych ludzi w Kenoszy, miała przecież służyć uspokojeniu nastrojów i poprawieniu bezpieczeństwa wszystkich dookoła, a tymczasem staje się narzędziem, które prowokuje całą tą serię wypadków prowadzących do śmierci dwóch osób i zranienia kolejnej. Oczywiście zwolennicy czy obrońcy Rittenhouse'a, zwolennicy posiadania broni i obecności tej Straży Obywatelskiej tam twierdzą, że gdyby ich tam nie było i gdyby tej broni nie mieli, to sytuacja byłaby jeszcze gorsza, no ale to jest argument kontrafaktyczny.
No tak, no i efekt jest taki, że jedyne osoby, które zginęły dlatego, że Karl Rittenhouse przywiózł broń do Kenoszy. Jedyne ofiary śmiertelne, jakie padły tej niebezpiecznej nocy w trakcie zamieszek Black Lives Matter, to były osoby, które zastrzelił Karl Rittenhouse. Gdyby tam nie pojechał, gdyby nie wziął ze sobą broni, gdyby nie włączył się w działania Straży Obywatelskiej, tych ofiar by nie było. Mówienie, no tak, ale mogłoby być więcej ofiar, no to już jest czysta hipoteza. Fakty są takie. Jedyne osoby zginęły dlatego, że Karl Rittenhouse postanowił bawić się w żołnierza i chodzić po Kenoszy jak po prostu wojsko okupacyjne w Iraku. Bo jak się patrzy na zdjęcia tej filmiki tej Straży Obywatelskiej, no to oni mniej więcej tak się zachowują. Znaczy chodzą po mieście i no, moim zdaniem prowokują protestujących.
No wiesz, oczywiście ktoś, kto jest zwolennikiem ich obecności, powie ci, że mieli prawo, że zachowali się jak właśnie prawdziwi Amerykanie, bo bronili swojej własności przed rabusiami, przestępcami.
A ja powiem tak, Anthony Huber zginął, a Gage Grosskreutz został poważnie raniony właśnie dlatego, że zachowali się dokładnie tak, jak należy się rzekomo zachowywać według zwolenników szerokiego dostępu do broni. Bo ta narracja jest zawsze taka. Jeśli jest zły człowiek z bronią, to może go zatrzymać wyłącznie dobry człowiek z bronią. Po to jest broń, żebyśmy się czuli bezpiecznie, kiedy pojawia się jakiś wariat z bronią, który strzela do ludzi, no to każdy powinien mieć broń palną, bo wtedy może tego wariata, tego szaleńca, tego mordercę zatrzymać. No ale co zrobili Anthony Huber i Gage Grosskreutz, próbując zatrzymać Rittenhouse'a? Z ich punktu widzenia i z punktu widzenia wielu protestujących, którzy o tym mówią, oto jest Rittenhouse, który zabija człowieka i ucieka. W związku z tym zachowują się dokładnie tak, jak należało się zachować. To znaczy próbują go powstrzymać, zanim zabije więcej osób. Dlatego Huber próbuje go obezwładnić deskorolką, dlatego Grosskreutz wyciąga własną broń, aby Rittenhouse'a zatrzymać. To się nie udaje.
No ale obrona koncentruje się właśnie na tym wąskim pytaniu. nie pytaniu o to, czy Rittenhouse powinien tam być, czy to miało sens, że on tam był, czy nie łamał jakichś praw w związku z tym, że tam był, bo przypomnijmy, obowiązywała godzina policyjna i policja rozpędzała protestujących właśnie dlatego, że łamali ten wprowadzoną godzinę policyjną i dlatego policja interweniowała, ale na filmie nagranym przez dziennikarzy New York Timesa widać, że policja podjeżdża też do tej straży obywatelskiej, kiedy spycha wzdłuż ulicy protestujących i w przypadku tych uzbrojonych strażników nie interweniuje, pyta, czy wszystko w porządku, czy bronią tej własności, oni twierdzą, że tak, no i policja jeszcze nawet daje im wodę i posuwa się dalej.
Chociaż oni dokładnie tak samo łamali godzinę policyjną jak protestujący, to znaczy jeśli nie wolno być na ulicach Kenoszy i należy się rozejść, to tak samo powinni się rozejść protestujący, jak i goście z bronią, a nawet zwłaszcza oni, wydaje się.
No wydaje się. I obrona mimo wszystko próbuje nam pokazać, że użycie broni było przez Rittenhouse'a uzasadnione. Jest taka wymiana między obrońcą, a właśnie ranionym Grosskreutzem, kiedy obrona pyta go, czy Rittenhouse strzelił dopiero w momencie, kiedy ty, tu mowa o Grosskreutzu, wyciągnąłeś swoją broń i w niego wycelowałeś. No i Grosskreutz to potwierdził. Co dla zwolenników, czy dla obrońców Rittenhouse'a, czy zwolenników tezy o jego niewinności, było potwierdzeniem, że działał w obronie koniecznej, przynajmniej w tym przypadku. I na tym się dokładnie koncentrują. Natomiast prokuratora stawia tezę inaczej. Pokazuje i twierdzi prokurator, że nie możesz człowieku twierdzić, że bronisz, że znalazłeś się w sytuacji zagrożenia życia i masz prawo się bronić, jeżeli tę sytuację zagrożenia życia sam sprowokowałeś. To znaczy, jeżeli idziesz, nie wiem, do czarnej dzielnicy z bronią i wykrzykujesz rasistowskie hasła i później podbiega ktoś do ciebie, żeby ci tę broń wyrwać albo po prostu zdzielić cię w głowę, no to nie możesz twierdzić, że działasz w obronie własnej, kiedy tę całą niebezpieczną sytuację sprowokowałeś. No i taka jest linia, ta główna linia prokuratury, która jednocześnie chce pokazać, że Rittenhouse fantazjował o takiej sytuacji, o strzelaniu do protestujących w innych już dużo wcześniej. Ale tego z kolei, tych dowodów z kolei nie chce dopuścić sędzia, który chce, żeby ława przysięgłych koncentrowała się tylko na tej wąskiej sytuacji. Czy w tych trzech sytuacjach, kiedy Rittenhouse strzelał, było zagrożone jego życie?
Więcej, sędzia nawet zakazał oskarżeniu mówienia o zabitych per ofiary, to znaczy powiedział, że nie wolno ich tak nazywać, natomiast obronie pozwala nazywać zabitych, pozwala nazywać Hubera i Rosenbauma wandalami albo podpalaczami, chociaż sytuacja jest taka, że ani Rosenbaum, ani Huber, ani Grosskreutz nie zostali skazani ani oskarżeni, znaczy tamci dwaj, bo nie żyją, Grosskreutz, bo jest ranny, nie zostali skazani ani oskarżeni żadne przestępstwa, a mimo wszystko sąd mówi, można o nich mówić per wandale albo podpalacze, natomiast Rosenbaum i Huber nie żyją. W związku z tym no, wydaje się, że są ofiarami tej sytuacji, ale nie, według sędziego nie wolno ich tak nazywać. Ofiarą, ja się zgadzam, że ofiarą jest również do pewnego stopnia Rittenhouse. To jest jednak 17-letni chłopak z ciężką sytuacją rodzinną, tam jest jakaś historia przemocy domowej, ojciec bez pracy, no różne problemy i chyba ta ucieczka w stronę broni, policji wydawała mu się jakimś jedynym wyjściem. To jest chłopak, który rzeczywiście chyba chciał być policjantem, on brał udział w jakichś takich szkoleniach dla młodych kadetów i rzeczywiście on jest ofiarą w takim sensie, że został zradykalizowany przez jakąś tę prawicową bańkę medialną i social mediową, czego, jak mówimy, nie wolno poruszać w procesie, sędzia tego zakazał, ale faktem jest, że on też jest jakoś tam ofiarą. Natomiast czy jest bohaterem? Nie, no nie jest bohaterem. A problem polega na tym, że bez względu na to, jaki będzie wyrok, czy zostanie uniewinniony, czy skazany, już stał się bohaterem dla dużej części amerykańskiej prawicy.
No więcej, my w którymś z odcinków już o tym wspominaliśmy, ale jego matka, kiedy pojawiła się na zebraniu lokalnego oddziału Partii Republikańskiej w Wisconsin, dostała owację na stojąco. Także to pokazuje już, jakim wręcz kultem cieszy się Rittenhouse. Możecie sobie Państwo, jeżeli macie taką ochotę, kupić koszulki wyrażające poparcie dla Rittenhouse'a i innego różnego rodzaju gadżety.
Tak, są slogany Free Kyle, Stand with Kyle, jest nawet slogan Kyle's Life Matters, życie Kyle'a ma znaczenie. Już zostawiam Państwu ocenę, jak taktowny jest to slogan. Prawica zbiera pieniądze na jego obronę. Wspierają go też nie tylko republikanie, ale znacznie bardziej radykalne środowiska, to znaczy Proud Boysi, czyli prawicowa bojówka. Rittenhouse ma z nimi zdjęcia. Na tych zdjęciach używa gestów białych suprematystów. Neonaziści mówią o nim per our boy Kyle. I znowu, czy to jest świadome, to znaczy, czy on jest to zaangażowany świadomie? Trudno powiedzieć, natomiast z całą pewnością stał się dla dużej części amerykańskiej prawicy bohaterem. Do tego dochodzi kontekst rasowy. Co prawda obie ofiary, bo my będziemy używać słowa ofiary, były białe, ale nie da się ukryć, że kontekst rasowy jest tutaj istotny. No po pierwsze chodziło o zamieszki, protesty Black Lives Matter po postrzeleniu czarnego człowieka w Kenoszy. A po drugie, mówią przeciwnicy Rittenhouse'a, czy gdyby Rittenhouse był czarny, to policja zachowałaby się tak samo? Czy policja rzeczywiście zignorowałaby czarnego chłopaka z karabinem AR-15 idącego w stronę transporterów opancerzonych, tak jak zrobiła z Rittenhouse'em? Czy aresztowałaby go tak po prostu, czy przypadkiem nie zastrzeliłaby go na miejscu? Czy naprawdę gdyby był czarny, to tak by się za nim wstawiano? Przekonywano, że to dobry chłopak, który rzeczywiście chciał dobrze, chciał pomagać ludziom, tylko poczuł się zagrożony i coś się stało. Znaczy, no, wiecie Państwo, mówiliśmy w wielu odcinkach o tym, jak to wygląda i no, jestem przekonany, że gdyby Rittenhouse był czarny, to tamtego dnia w Kenoszy pewnie by zginął po tym, jak zastrzelił dwie osoby. Co więcej, to nie jest tak, że my sobie to wyobrażamy, że policja inaczej traktuje takich podejrzanych. Przypominam na przykład sytuację Dylana Roofa. To był taki biały neonazista, biały rasista, który zastrzelił 9 osób w czarnym kościele kilka lat temu. Był ścigany, został aresztowany, znowu nie zastrzelony, chociaż dokonał masakry, a później policjanci kupili mu burgera w Burger Kingu, ponieważ był głodny i wyglądał smutno. No bo to był młody chłopak. Rittenhouse w czasie procesu płakał i znowu jakby zwolennicy pokazywali, że to jest dowód na to, że on rzeczywiście tutaj żałuje swoich czynów i jest po prostu skrzywdzonym chłopakiem. Na pewno pomaga też to, że on ma wprawdzie 18 lat, ale wygląda na dużo, dużo młodszego. On rzeczywiście wygląda jak dziecko. Oczywiście przeciwnicy mówili, że to jest tylko taka poza i to jest jakby sprawdzona metoda białych mężczyzn, to znaczy nagle udawać, zachowywać się jak ofiary. I jakby to są tylko krokodyle łzy, bo tak naprawdę Rittenhouse'owi nie jest przykro z powodu osób, które zabił, tylko z powodu własnej sytuacji. Oczywiście nie wiem, co uważa i co myśli Rittenhouse, ale rzeczywiście jego zachowanie po tych wydarzeniach wskazuje, że raczej nie żałuje tego, co zrobił.
Podobny proces toczy się w tej chwili w Georgii. Tam również mamy do czynienia z trójką białych oskarżonych i tam ofiara była czarna. I to jest, no to jest podobny proces w tym sensie, że oni również ścigali ofiarę. Tam zginął człowiek nazwiskiem Ahmed Arbery. Trójka oskarżonych białych, dwójka z nich to jest ojciec i syn, twierdzi, że miała podejrzenie, że Arbery brał udział w przestępstwie, bodaj w rabunku, no i w związku z tym chciała dokonać obywatelskiego aresztowania. Skończyło się na tym, że człowiek został postrzelony z shotguna i zginął.
Przy czym Arbery był kompletnie niewinny, po prostu poszedł pobiegać, był joggerem, tylko pobiegał w niewłaściwej okolicy i zatroskani obywatele postanowili go zatrzymać. To oczywiście przypomina też o takim procesie sprzed lat, kiedy George Zimmerman, kolejny zatroskany obywatel, postanowił dokonać samodzielnego zatrzymania, był członkiem samozwańczej takiej straży obywatelskiej i zastrzelił czarnego nastolatka Trayvona Martina kilka lat temu. Mimo że policja zadzwonił na policję wcześniej, policja kazała mu zaprzestać działań i powiedziała, żeby dał spokój, żeby się tutaj nie angażował. Ale Zimmerman postawił się w roli samozwańczego stróża prawa i skończyło się to tragicznie. To nie są odosobnione przypadki, kiedy w Stanach ludzie biorą sprawy we własne ręce i zaczynają zachowywać się jak służby porządkowe. Tylko że bardzo często ma to tragiczne konsekwencje.
Dokładnie tak. I znaczy, dokładnie moim zdaniem to jest najważniejszy element tego procesu, bo oczywiście są przepisy, my możemy dyskutować, czy sensowne stanu Wisconsin pozwalające na interwencję w sytuacji, w której człowiek czuje się zagrożony. Możemy dyskutować o tym, czy Rittenhouse powinien tam być, ale najistotniejsze jest pytanie, kto powinien interweniować w sytuacji zaburzenia porządku, zakłócenia porządku. No, zgodnie ze słynnymi, tu wychodzi ze mnie socjolog, przepraszam, ale zgodnie z najsłynniejszą definicją państwa Maxa Webera, no państwo jest to taka jednostka, która ma monopol na legalne używanie przemocy. To państwo może was aresztować, może was zatrzymać, to policjant może wręczyć wam mandat, to sąd może was skazać. To instytucje państwa są od tego, a nie obywateli, którzy biorą sprawy w swoje ręce. Bo wyobraźmy sobie, że ten przypadek Rittenhouse zostaje uniewinniony, no i inni obywatele zachowują się tak samo. No to w pewnym momencie dochodzimy do sytuacji jak z tego filmu, z tej serii filmów Noc Oczyszczenia, tak? To znaczy każdy bierze broń i strzela do kogo popadnie, bo ma jakieś uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, czy jakieś swoje zadawnione, nie wiem, żale. To prowadzi do stanu anarchii i tylko pogarsza bezpieczeństwo, zamiast je poprawiać. Więc moim zdaniem to jest najważniejszy element tego procesu, choć on oczywiście nie ma decydującego znaczenia, nie ma żadnego znaczenia przy ocenie tego, czy Rittenhouse ostatecznie okaże się winny, czy nie.
Tak, ale Rittenhouse będzie bohaterem, tak samo jak bohaterem swego czasu był Zimmerman, tak samo jak bohaterem byli na przykład tacy państwo McCloskey z St. Louis, takie małżeństwo bogate, które groziło protestującym Black Lives Matter ze swojego ogródka, jakby celowali w ich stronę z karabinów, żeby im pokazać... No właśnie nie wiem co, ale...
No zobacz, i to jest ciekawa sytuacja. Oni wyszli na swój trawnik, nieogrodzony, stali bezpośrednio przy pokojowym marszu, który przechodził przez ich dzielnicę, twierdzili, że poczuli się zagrożeni. No i gdyby ktoś z protestujących podszedł, gdyby się wywiązała jakaś pyskówka, gdyby doszło do przepychanki i zastrzeliliby tego protestującego, no to czy można powiedzieć, że oni bronili się, mieli bezpośrednie zagrożenie życia, czy należałoby uznać, tak jak mówi prokuratora w procesie Rittenhouse'a, że sami sprowokowali sytuację, która doprowadziła do zagrożenia.
No, znowu zależy, kogo zapytasz, ale odpowiedzią, jakąś odpowiedzią jest to, że pan McCloskey ubiega się o nominację republikańską w wyborach do Senatu z Missouri w przyszłym roku. Pewnie nie wygra, ale jest jednym z kandydatów.
No, a wcześniej byli gośćmi na konwencji republikańskiej Trumpa przy okazji wyborów prezydenckich.
Więc oczywiście jest tak, że wyrok w sprawie Rittenhouse'a uniewinniający, a wydaje się, że no, takiego trzeba się spodziewać, z pewnością sprawi, że znajdzie on naśladowców. Ośmieli nie tylko takich ludzi jak Kyle Rittenhouse, czyli jakby jednostki chcące bawić się w policjantów czy stróżów prawa, ale ośmieli też prawicowe milicje, ośmieli też prawicowe bojówki, których jest coraz więcej. Problem jest jakby, no nie jest wymyślony. Wzrost sprzedaży broni też jest faktem, jest kolosalny. Pojawiają się nowe rodzaje broni i dlatego proces Rittenhouse'a jest tak istotny.
No tym bardziej, że gdzie indziej w Waszyngtonie Sąd Najwyższy może dać zwolennikom posiadania broni kolejne ważne zwycięstwo, a sprawa dotyczy stanu Nowy Jork i przepisów regulujących prawo do posiadania, do noszenia broni w tym stanie. Otóż, żeby uzyskać prawo do noszenia broni w Nowym Jorku, trzeba wykazać, że ma się jakiś specjalny powód, aby uzyskać to prawo. Trzeba pokazać, że no nie wiem, na przykład jesteśmy pracownikiem, że na przykład jesteśmy właścicielem jakiejś restauracji, wozimy nasze pieniądze z restauracji do domu, czujemy się zagrożeni. Jakoś uzasadnić fakt, że potrzebujemy mieć tę broń przy sobie. No i bodaj dwójka obywateli uznała, że to narusza ich prawo do noszenia broni gwarantowane przez drugą poprawkę do Konstytucji, no bo skoro druga poprawka mówi, że wolno nosić broń, no to nie można narzucać takich nadmiernych wymagań co do tego, żeby że trzeba uzasadnić, dlaczego my tę broń chcemy mieć. Jeżeli mam prawo do noszenia broni, to mam je mieć i nie muszę się z tego posiadania broni nikomu tłumaczyć. No i Sąd Najwyższy zgodził się tę sprawę rozpatrzyć. To jest chyba pierwsza sprawa dotycząca kwestii posiadania broni rozpatrywana przez Sąd Najwyższy od ładnych kilku lat.
To prawo nowojorskie w ogóle pochodzi z początku XX wieku. Zostało przyjęte w odpowiedzi na wzrost strzelanin w miastach w stanie Nowy Jork, w Nowym Jorku, w Buffalo, na przykład na postrzelenie burmistrza Nowego Jorku. I ono obowiązuje już od ponad 100 lat. I znowu, to nie jest jakiś przypadek odosobniony. Podobne prawa mają inne stany, na przykład Kalifornia, Hawaje. Generalnie jakaś 1/4 Amerykanów żyje w takich stanach, które nie dają automatycznego prawa do posiadania broni. Generalnie, upraszczając, są dwa typy. Albo jest co do wydawania licencji na posiadanie broni. Albo jest tak zwane may issue, albo shall issue. To znaczy, że urząd albo może wydać zgodę, ale nie musi, albo po prostu powinien wydać zgodę. I Nowy Jork jest przypadkiem stanu, w którym urząd może dać zgodę na posiadanie broni i noszenie broni ukrytej, bo to o taką broń chodzi, ale nie musi. No i czy to jest nadmierny ciężar, czy nie? Rzeczywiście druga poprawka daje prawo jednostce do noszenia broni niezależnie od tego, czy służy w milicji obywatelskiej, czy nie. To jest wynik wyroku z 2008 roku w sprawie District of Columbia kontra Heller. I to jest jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy wyrok na temat prawa do posiadania broni w Stanach. On ustanowił generalnie to, co prawica, co NRA twierdziło od lat, to znaczy, że prawo do posiadania broni jest bezwzględne i przynależy każdemu obywatelowi bez względu na to, czy służy w jakiejś milicji obywatelskiej, czy nie. Jest po prostu takim samym prawem jak prawo do swobody wypowiedzi. I dokładnie tak samo, jak nie potrzebujesz do korzystania z prawa do swobody wypowiedzi jakiegoś zgody, jakiegoś upoważnienia, nie musisz ubiegać się o licencję na wolność słowa, tak samo nie potrzebujesz licencji ani pozwolenia na korzystanie z drugiej poprawki. I wyrok ten w sprawie Heller przyznał, że rzeczywiście obywatel może posiadać broń, ale dotyczy to tylko do posiadania broni w domu w celu samoobrony. I to, co teraz wydaje się, że postanowi Sąd Najwyższy, to będzie zasadnicza zmiana, dlatego że teraz sprawa dotyczy tego, czy wolno nosić broń poza domem, czy można chodzić z ukrytą bronią, bronią za pazuchą, normalnie po ulicach miasta, czy no, poza swoim domem.
No takie są argumenty strony pozywającej, natomiast Nowy Jork broni się, twierdząc, że są miejsca i sytuacje, w których duża liczba sztuk broni stwarza specjalne zagrożenie, no i że przecież nie zgodzimy się chyba na to, żeby ludzie z tą bronią wchodzili absolutnie wszędzie. Nie godzimy się na to, żeby wchodzili do budynków rządowych, żeby weszli na salę sądową, gdzie na przykład obraduje Sąd Najwyższy z bronią półautomatyczną. Nie godzimy się na to, żeby wchodzili do szkół z taką bronią i tak dalej, i tak dalej. No i na tej samej zasadzie można ograniczać, na tej samej zasadzie działa to ograniczenie nowojorskie. No i tak jak powiedział Piotr, wydaje się, że konserwatywni sędziowie w Sądzie Najwyższym, których przypomnijmy jest aż 6, a więc mogą spokojnie wydać wyrok zmieniający to prawo, nie są przekonani tą argumentacją. I wydaje się, że wprowadzą prawo, które wydadzą wyrok, który pozwoli na takie automatyczne prawo do posiadania broni, ale w gestii stanu pozostawią decydowanie o wyznaczaniu pewnych specjalnych miejsc, szczególnie wrażliwych, gdzie to posiadanie broni będzie ograniczone. Czyli ogólnie wolno wszędzie, ale później będzie można wyznaczać specjalne miejsca. No i to oczywiście robi już jest ogromnym zwycięstwem zwolenników prawa do posiadania broni nieograniczonego, no bo łatwiej, jak już ma się podważoną tą ogólną zasadę, no to później później można będzie wytaczać procesy pewnie poszczególnym właścicielom, nie wiem, restauracji, stadionów, nawet klubów, gdzie to prawo do posiadania broni będzie ograniczone. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że słusznie reprezentacja stanu Nowy Jork podnosi pytanie, czy miejsca szczególnie wrażliwe to mogą być tylko budynki, typu właśnie szkoły, sądy i tak dalej. Czy na przykład Manhattan, czy na przykład nowojorski Times Square podczas nawet zwykłego dnia, ale szczególnie podczas jakichś świąt typu Nowy Rok, to nie jest miejsce szczególnie wrażliwe, gdzie należałoby to prawo do posiadania broni ograniczać. Więc wyrok, moim zdaniem wyrok sądu sprawi, że ta odpowiedzialność i koszty związane z egzekucją ograniczeń do posiadania broni zostanie przeniesione na po części zwykłych obywateli, no, którzy będą mogli, próbowali na przykład wprowadzić jakieś ograniczenia w swoich biznesach.
Tak, Nowy Jork słusznie moim zdaniem zwraca uwagę na to, że w mieście broń jest raczej zagrożeniem niż ochroną, bo w mieście i w ogóle w dużych miastach jest policja. To ona powinna zajmować się ochroną obywateli.
No tak, ale już nie pamiętam, który z sędziów odpowiada na to dokładnie. Chyba sędzia Roberts, przewodniczący Sądu Najwyższego, odpowiadał dokładnie odwrotnie. Nie, broń jest właśnie w mieście potrzebna, no bo w lesie jak sobie mieszkasz, to cię nikt nie napadnie, mój drogi, i tam nie masz rabunków, gwałtów, przestępstw, no bo tam nikogo nie ma, nic się specjalnego nie dzieje, więc nie możesz powiedzieć, że broń w mieście jest mniej potrzebna albo różnicować, gdzie ta broń jest potrzebna, a gdzie nie, w zależności od gęstości zaludnienia. Albo jest dostępna ogólnie, albo nie. Kupujesz ten argument? Ja niespecjalnie, bo jak wyobrażam sobie, nie wiem, nowojorską ulicę, czy właśnie jakiś tłum zebrany na Times Square i wyobrażam sobie, że każdy z tych ludzi ma broń, no to moim zdaniem stwarza to potężne zagrożenie, nawet nie dlatego, że ktoś z tych tysięcy ludzi nagle wyciągnie broń i zacznie strzelać, a ma tam łatwy cel, bo jest masa osób, ale także dlatego, że ktoś może mu tę broń najzwyczajniej wyciągnąć, jakiś przestępca, który tej broni nie ma, i skorzystać z niej na miejscu, albo osoba chora psychicznie. Więc no, nasze zdanie jest chyba dość jasne. My nie podzielamy tej opinii, że więcej broni to więcej bezpieczeństwa, i nie jest to też tak, że to jest nasza opinia, tylko w każdym innym kraju, gdzie tej broni jest mniej, no mniej jest ofiar postrzeleń, mniej jest strzelanin, mniej jest takich masowych mordów, jakie dokonują się w Stanach Zjednoczonych, ale o tym Państwu już mówiliśmy. Tak czy inaczej, wyrok sądu jest raczej przesądzony. Prawo nowojorskie, jeżeli nie zostanie całkowicie zniesione, to raczej na pewno zostanie złagodzone.
To jest tym bardziej niepokojące w kontekście badań opinii publicznej, które ostatnio się ukazują, a które no wyraźnie wskazują, że następuje rosnąca akceptacja dla przemocy w życiu politycznym w Stanach Zjednoczonych. Sondaż Public Religion Research Institute niedawny wykazał, że po pierwsze 2/3 Republikanów uważa, że to Trump wygrał wybory prezydenckie, ale 1/3 wszystkich Republikanów uważa, że patrioci mają prawo zastosować przemoc, żeby ocalić kraj. Wśród tych, którzy uważają, że wybory ukradziono, że demokraci ukradli wybory 2020 roku, użycie przemocy popiera aż 40%. Tyle samo zresztą wśród tych, którzy czerpią wiadomości ze skrajnie prawicowych mediów, bo to też badano. Jakie jest twoje źródło informacji? Ci, którzy śledzą najbardziej prawicowe media, też 40% uważa, że można używać przemocy. Dla porównania zgadza się z tym tylko 11% demokratów.
Ale to wyjaśnij, bo pokazałeś, przesłałeś mi też przed nagraniem taki tekst z Politico z 2020 roku, gdzie autorzy, i to są profesorowie uniwersytetów zajmujący się właśnie badaniem polaryzacji i tej akceptacji dla przemocy w życiu publicznym, pisali, że to się rozkłada w miarę porówno, że jest niepokojące, ale rozkłada się w miarę porówno, i to jest 1/3 republikanów i demokratów no jest w stanie zaakceptować przemoc dla realizacji swoich celów politycznych.
Tak, no mówisz o badaniach Nathana Kalmau i Liliany Mason, i oni rzeczywiście pokazali, że o ile od 2016 roku w ogóle nastąpił wzrost zauważalny wobec akceptacji przemocy i dehumanizowania przeciwników politycznych, i rzeczywiście to się rozkładało mniej więcej symetrycznie, to wybory 2020 roku doprowadziły do kompletnego rozjechania się tych dwóch środowisk. Znaczy, po prawej stronie nastąpił gwałtowny wzrost akceptacji dla przemocy i dehumanizowania przeciwników. 2/3 Republikanów uważa demokratów za złych do szpiku kości, na przykład, tak to jest ujęte. U demokratów połowa, to jest wciąż bardzo dużo, ale u republikanów wyraźnie więcej. I jest też wyraźna, więcej republikanów niż demokratów uważa, że wolno używać przemocy, że przemoc może być uzasadniona. To nie zresztą jedyny sondaż. American Enterprise Institute, czyli prawicowe jednak, prawicowa instytucja, zbadała to w lutym tego roku i 40% republikanów uważa, że przemoc może być uzasadniona, wśród demokratów 17%. To znaczy, te dane są różne, ale pokazują one jedną rzecz na pewno. Znaczy, jest różnica między tym, jak stosowanie przemocy widzą republikanie, zwłaszcza republikanie bardzo konserwatywni albo no, może złe określenie, ale bardzo prawicowi, a jak postrzegają to demokraci. I jest jakaś taka tendencja oczywiście wśród dziennikarzy do takiego fałszywego, mam wrażenie, jednak symetryzmu, bo to jakaś taka potrzeba z pokazywania zawsze dwóch stron, że jeśli po jednej stronie mamy Proud Boysów i Three Percenters, Oath Keepers i całą masę innych prawicowych bojówek, o których wiemy, że istnieją, o tym mówimy, no to musi być jakaś symetria, po drugiej stronie mamy Antifę, znaczy to jest ulubiony straszak swego czasu Donalda Trumpa, ale wciąż prawicy. No tylko, że po jednej stronie, po tej stronie Antify, tych ofiar jest wciąż mniej niż 10, zależy jak liczyć, ale to są jakby naprawdę znikome przypadki, a po drugiej stronie mamy naprawdę no, setki ofiar w perspektywie wielu, wielu lat ze strony skrajnej prawicy i to nie jest coś, co my sobie wymyślamy, to nawet FBI i amerykańskie służby wskazują na to, że głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, dla pokoju, zagrożeniem terrorystycznym w Stanach Zjednoczonych jest skrajna prawica.
Ale wiesz, z drugiej strony można powiedzieć, że przemoc polityczna ma w Stanach Zjednoczonych długie tradycje, że tu się nic nowego nie dzieje. No mówiliśmy, można mówić o zabójstwach albo zamachach na prezydentów. Będziemy o tym mówić w kolejnym tygodniu, o zamachu na Kennedy'ego, ale można też mówić o przypadkach przemocy nawet w Kongresie. Tak? Jest ten słynny przypadek z 1856 roku, kiedy abolicjonista Charles Sumner został pobity swoją własną laską przez kongresmena z południa, pobity do nieprzytomności z powodu swoich poglądów na niewolnictwo. No więc wiesz, teraz nie biją się w sali, teraz nie biją się w kongresie, więc o tyle lepiej.
No tak, tylko że po pierwsze, no wiesz, przypadki z połowy XIX wieku to jest jednak raczej anegdota niż pokazywanie jakiegoś trendu, ale następuje wyraźna zmiana. To jest prawdą, że w latach na przykład 60. XX wieku przemoc polityczna to była głównie domena jednak lewicy, nie prawicy. To jest prawda. Mieliśmy terroryzm skrajnie lewicowy, Weather Underground, oni podkładali bomby, była bomba na Pentagonie, na Kapitolu, w Departamencie Stanu, ale od lat 70. i 80. zwłaszcza następuje wyraźny skręt w prawo. Mieliśmy terroryzm antyaborcyjny, mówiliśmy o tym w odcinku o aborcji, a później następuje rzeczywiście jakaś taka wzmożenie sił prawicowych, sił antyrządowych, antyrządowa retoryka, która znajduje swoją kulminację w zamachu w Oklahoma City, Timothy McVeigh, zwolennik skrajnej prawicy, wysadza budynek rządowy, giną setki osób. I ta retoryka tej walki z tyranią rządu, która oczywiście nawiązuje historycznie do początków Stanów Zjednoczonych, sprzeciw wobec władzy, zbrojny opór, w ogóle kraj zbudowany na buncie, no ale ona teraz wraca wyraźnie, jeszcze pandemia to wzmaga, to jest walka z tyranią rządową, rząd, który wymaga szczepień, który wymaga masek, który wymaga nie wiem, podatków, który chce ci zabijać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. I to jest retoryka, która przeszła do mainstreamu. O ile ta przemoc w latach 60. po lewej stronie była oddolna i ona nie była usankcjonowana przez polityków Partii Demokratycznej, no tyle teraz jest odwrotnie, to znaczy masz normalnie kandydatów prawicowych, kandydatów republikańskich albo ubiegających się o kandydaturę republikańską, którzy no, używają takiego języka, który jakiś czas temu byłby jeszcze nie do pomyślenia. Tu jest ten facet z Ohio na przykład, który rywalizuje z J.D. Vance'em, o czym mówiliśmy Państwu ostatnio, który zachodzi go z prawej strony i który otwarcie mówi, że rząd to jest gestapo. Znaczy, można się z tego śmiać, ale to nie jest nowa retoryka. Jest kandydatka na gubernatorkę bodajże Idaho, która ma zupełnie otwarte związki z bojówkami, z Three Percenters. Ostatnio na wiecu w Idaho, w czasie wiecu politycznego, jakiś facet zapytał, kiedy wreszcie zaczniemy zabijać demokratów? Ile jeszcze wyborów muszą ukraść, zanim zaczniemy ich zabijać? I lokalny polityk Partii Republikańskiej na pytanie, czy tak wolno, powiedział, no to jest uzasadnione pytanie. Bez takich pytań nie zaistniałaby nasza republika. Jest Paul Gosar, kongresman z Arizony, który ma też jakby związki z neonazistami, co zostało potwierdzone. I jest Marjorie Taylor Greene, jest Lauren Boebert, Matt Gaetz, związki z Proud Boysami. Znaczy tych nazwisk jest sporo.
Nawiasem mówiąc, Matt Gaetz, wracając do naszego poprzedniego tematu, Matt Gaetz zaproponował, że zatrudni Kyla Rittenhouse'a jako stażystę w swoim biurze, jeśli tylko zostanie uniewinniony.
No otóż to, że jestem przekonany, że Kyle Rittenhouse będzie wskazywana jako potencjalny kandydat do kongresu na jakimś etapie. Znaczy, dlaczego? No bo zabił dwie osoby. To jest absurd, ale ponieważ robi się z niego bohatera drugiej poprawki, bohatera prawa do samoobrony, no to zgodnie z logiką wojen kulturowych jest idealnym kandydatem do tego, żeby zasiąść w kongresie.
Ale trzeba tu powiedzieć, znowu przytoczmy liczby, przemoc czy groźby, przepraszam, groźby wobec członków kongresu rok do roku ocenia się, że ta liczba pogróżek wzrosła o 107%, tak twierdzi policja na Kapitolu. Czyli no, także kongresmeni, którzy popierają albo przymykają oko na ten wzrost przyzwolenia na przemoc, mogą stać się jego ofiarami. I to dotyczy nie tylko demokratów. No, takim słynnym przypadkiem było postrzelenie kongresmenki Gabrielle Giffords jakiś czas temu, ale także dotyczy to republikanów. No przecież rzecznik dyscypliny Partii Republikańskiej, Steve Scalise, był ofiarą zwolennika, znaczy człowieka, który przedstawił się jako taki zagorzały fan Berniego Sandersa i podczas treningowego meczu baseballowego pod Waszyngtonem, bodaj w 2017 roku, postrzelił kilka osób z Partii Republikańskiej, w tym Scalisa, wyjątkowo ciężko, ale mimo to Scalise stwierdził, że po tym wydarzeniu jeszcze bardziej jest zwolennikiem takiego, wiesz, liberalnego interpretowania drugiej poprawki do konstytucji i szerokiego prawa do posiadania broni, bo to właśnie posiadający broń agenci go uratowali. No co jest absurdem, bo agenci oczywiście ochrony powinni mieć prawo do posiadania broni, od tego tam są, ale to nie znaczy, że prawo do posiadania broni powinien mieć każdy w dowolnej liczbie i mieć to prawo noszenia tej broni gdziekolwiek chce. No ale już nie będę się denerwował. W każdym razie wzrost przyzwoleń na przemoc widzimy, dotyka ona także kongresmenów. Zresztą niedawno głosowano tą pakiet infrastrukturalny, o czym Państwu także mówiliśmy, i 13 republikanów, którzy głosowali za pakietem Bidena, także natychmiast otrzymało całą falę pogróżek.
No oczywiście kulminacją przemocy w życiu politycznym, przynajmniej dotychczasową kulminacją, były wydarzenia z 6 stycznia i atak na kongres. I o ile jeszcze na początku roku, przypominam Państwu, bo to zamierzchłe czasy, ale większość nawet republikanów uważała, że źle się stało i próbowała się dystansować od Trumpa i od uczestników tego wiecu, znaczy tego ataku, no to teraz jest już inna sytuacja. Znaczy teraz to urasta do rangi bohaterskiego wydarzenia. Jego uczestnicy są niewinnie oskarżonymi męczennikami, bojownikami o wolność. Donald Trump wychwala Ashley Babbitt, czyli kobietę, która zginęła tamtego dnia zastrzelona przez Straż Kapitolu. I znikąd nadziei, wydaje się, dlatego że ci ludzie owszem są aresztowani, uczestnicy ataku na Kapitol, otrzymują wyroki, ale przekonanie, że dobrze się stało, że tak naprawdę nie stało się nic groźnego, była to po prostu patriotyczna manifestacja, zdaje się być zupełnie normalnym poglądem dzisiejszych republikanów, znacznej większości tych republikanów.
No wiesz, chyba zasadnicza różnica, tak jak wspominaliśmy, polega na tym, że to wchodzi do mainstreamu, a przede wszystkim jest akceptowane przez politycznych liderów. Jeżeli to się nie zmieni, jeżeli ci ludzie albo będą milczeć, albo będą próbowali jakoś uśmiechać się do tych zwolenników przemocy, żeby pozyskać ich poparcie, no to nic się nie zmieni, to może być tylko gorzej, bo nie ma żadnego czynnika, który może rozładowywać napięcie, bo jeżeli to będzie się tak nakręcało i republikanie zdominują kongres, wygrają prezydenturę, to wydaje mi się, że druga strona może w końcu odpowiedzieć tym samym, ale też zwolennicy prawicy będą chcieli jeszcze większej władzy, jeszcze większego poszerzania tego, co uważają za swoje prawa, więc jeśli z góry nie przyjdzie przykład pokazujący, że można te napięcia zmniejszyć, to tak jak Piotr powiedział, znikąd nadziei.
Do tego dodaj jeszcze rosnącą dostępność broni, do której może przyłożyć się wynik czy wyrok Sądu Najwyższego i rosnącą sprzedaż broni, która też jest faktem.
Ale jeszcze mówiąc o tym wyroku Sądu Najwyższego, nie zwróciliśmy uwagi na jedną rzecz. Jak tam idealnie odwracają się argumenty, które prawica używa w stosunku do spraw dotyczących aborcji, bo w przypadku aborcji prawica mówi na przykład o prawie konserwatywnych stanów do regulacji tej sprawy, że nie powinien się rząd federalny wtrącać, że to każdy powinien regulować sobie właśnie na lokalnym poziomie, a tutaj w przypadku tej sprawy, gdzie są prawa stanów, gdzie jest prawo Nowego Jorku do tego, żeby regulować posiadanie broni tak jak uważają. W ogóle nie ma tego tematu, nagle prawo stanów okazuje się nieistotne.
Może na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o takim artykule, który czytałem w Journal of Democracy. Profesor Rachel Kleinfeld wyszczególniła takie 4 czynniki, które wzmagają ryzyko przemocy politycznej. Jeden to są wybory, od których wszystko zależy. Wybory, które mogą zmienić balans władzy. Drugie to polaryzacja oparta na tożsamości. Trzecie to, że można wygrywać wybory, wykorzystując tożsamościowe podziały. I 4 to słabe narzędzia instytucjonalne, czyli na przykład przekonanie jakiejś grupy, że nie zostanie ukarana. I mam wrażenie, że wszystkie 4 te czynniki występują dzisiaj w Stanach. To znaczy, każde wybory są groundbreaking, każde wybory są kluczowe. No taki też jest system amerykański, zwycięzca bierze wszystko, tak jest w wyborach prezydenckich, w wyborach do Senatu, do Kongresu i tak dalej. Jakby to nie są rządy koalicyjne, tylko albo rządzisz, albo nie rządzisz. Polaryzacja oparta na tożsamości, no to jest coś, o czym mówimy Państwu prawie w każdym odcinku i to, że wygrywa się wybory właśnie w ten sposób. No a słabe narzędzia instytucjonalne to jest między innymi dostępność broni palnej, rosnąca dostępność do broni palnej, coraz jej większa liczba oraz przekonanie grupy, że nie zostanie ukarana, no to jest to, co mamy teraz po 6 stycznia. To znaczy, nawet jeśli jakaś grupa zostanie ukarana, no to nie ma powszechnego przekonania, że to, co zrobili, jest złe. Jest to znowu zależne od tożsamości politycznej. A dodaj do tego jeszcze pandemię, która psychologicznie działa na ludzi tak, jak działa. I jakieś takie wzmaga poczucie bezsilności, a przemoc daje poczucie sprawczości. Więc dodaj te wszystkie czynniki do siebie i jest to wybuchowa mieszanka, która naprawdę może skończyć się tragicznie.
A na dziś to wszystko. Wracamy do Państwa za tydzień, również z tematem o przemocy, ale z nieco dawniejszej przemocy. Będziemy rozmawiać o kolejnej rocznicy zabójstwa prezydenta Johna Kennedy'ego i opowiemy o tym, jak to się stało, że ten mit Kennedy'ego i teorie spiskowe wokół tego słynnego zabójstwa 58 lat po tych wydarzeniach wciąż są bardzo żywe. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.